Niedziela, 22 grudnia 1996 roku. Ta podróż od początku stała pod nieszczęśliwą gwiazdą. Ralph od samego rana był małomówny i zamknięty w sobie, lecz jego nastrój stał się jeszcze bardziej posępny, kiedy na lotnisku, śpiesząc się, zwrócili uwagę na zdjęcie Barbary na stronie tytułowej jakiegoś szmatławca umieszczonego na obrotowym stojaku przed kioskiem z gazetami. Ralph zatrzymał się i przez chwilę wpatrywał w pisemko, a następnie wyciągnął portmonetkę. — Daj spokój — zdenerwowała się Barbara. Popatrzyła na zegarek. — Lada chwila odlatuje nasz samolot. — Mamy jeszcze dość czasu — odparł. Wziął czasopismo i podał monetę sprzedawcy za kontuarem. — Uważam, że to bardzo dobre zdjęcie. Nie powinniśmy go ignorować. Zdjęcie rzeczywiście było dobre. Barbara miała na sobie czarny kostium, w którym wyglądała zarówno seksownie, jak i poważnie. Głowę miała podniesioną wysoko, a usta lekko otwarte. Rozpuszczone jasne włosy, rozwiane na wietrze. Nad zdjęciem widniał napis grubymi czerwonymi literami. Zwyciężczyni. Gazeta jest wczorajsza, wyjaśniła Barbara, rzuciwszy okiem na datę. Zdjęcie zostało zrobione w piątek w sądzie po zakończeniu procesu Kornbluma. Nie wiem, dlaczego ta sprawa wzbudziła taką sensację. Brzmiało to tak, jakby się usprawiedliwiała. Zdenerwowało ją to. Dlaczego ma się tłumaczyć przed Ralphem z tego, że wygrała proces i że prasa tak żywo interesuje się sprawą? Dlatego, że Ralph czuje się zażenowany, gdy jego żona bywa przedmiotem sensacyjnych doniesień w prasie bulwarowej, że spektakularne rozprawy są tak czy owak poniżej jego poziomu, że uważa obrońców w procesach karnych za prawników drugiej kategorii? Ralph ściśle rozróżniał adwokatów i obrońców w sprawach karnych. On był oczywiście adwokatem. Pracował w renomowanej frankfurckiej kancelarii i zajmował się głównie wielkimi procesami w branży ubezpieczeniowej, którymi nie interesował się prawie nikt oprócz samych uczestników. Barbara broniła sprawców ciężkich przestępstw i odnosiła tyle sukcesów, że wciąż proponowano jej nowe sprawy, które opinia publiczna śledziła miesiącami z zapartym tchem. Ralph zarabiał więcej pieniędzy, Barbara była ulubienicą dziennikarzy. Każdemu z nich dwojga przeszkadzało to, co wyróżnia drugie. Gdy w końcu siedzieli już w samolocie, w ostatniej chwili stawili się przy swojej bramce i stewardesy zaczęły rozdawać napoje, Barbara zadała sobie pytanie, które zadawała sobie już nieraz w minionych miesiącach. Kiedy w ich małżeństwie pojawił się ten ton wiecznego rozdrażnienia i ta permanentna agresja? Na pewno nastąpiło to niepostrzeżenie, gdyż nie mogła sobie przypomnieć żadnej konkretnej daty. Ona sama z pewnością nie dostrzegła pierwszych znaków ostrzegawczych. Pamiętała, że Ralph już od dłuższego czasu mówił o problemach. Jej wzrok padł znów na gazetę leżącą na kolanach Ralpha. Zwyciężczyni. Tego rodzaju prasa zawsze przesadzała. Lecz faktem było, że Barbara rzeczywiście wygrała sprawę i wyciągnęła Petera Kornbluma z naprawdę poważnej opresji. Kornblum, burmistrz pewnego miasteczka, nie był wprawdzie grubą rybą, lecz niewątpliwie człowiekiem ambitnym, dbającym o swój wizerunek, to też starał się być stale obecny przynajmniej na łamach prasy lokalnej. Kiedy niespodziewanie posądzono go o zabicie siekierą swej 19-letniej kochanki i porąbanie zwłok, stał się w jednej chwili osobą powszechnie znaną. Przy tej okazji także pani Kornblum dowiedziała się, że jej mąż utrzymywał intymne stosunki z dziewczyną ze środowiska prostytutek, co poważnie zachwiało jej poukładanym dotychczas światem. Peter Kornblum przeobraził się w biednego robaczka, błagającego o łaskę i zrozumienie, a poza tym żarliwie zapewniającego o swej niewinności. Jak później wyznał Barbarze, zasięgnął rady najbardziej zaufanych kolegów w partii, kogo wybrać na swego obrońcę. Wybór padł jednogłośnie na Barbarę Amberg. Ona każdego wyciągnie. Oczywiście wcale tak nie było. Miała jednak na swoim koncie szereg sukcesów. Jak sądzisz, to jego sprawka? Spytał Ralph, pokazując palcem małe zdjęcie Petera Kornbluma na dole strony. Barbara pokręciła głową. Nigdy w życiu. W ogóle to do niego nie pasuje. Mimo to jego kariera polityczna legła w gruzach. Żona wniosła pozew rozwodowy. On jest skończony. Wzięła gazetę i wsunęła ją do siatki z tyłu fotela znajdującego się przed nią. Zapomnij teraz o tym, powiedziała. Przecież wyjeżdżamy. A za dwa dni święta. Uśmiechnął się z przymusem. Po raz pierwszy Barbara zaczęła poważnie wątpić, czy dobrym pomysłem było porywanie męża w samotne miejsce, aby ratować ich małżeństwo. Od 16 lat zawsze to samo. Ilekroć Laura Selly opuszczała West Hill House na kilka dni czy tygodni i wynajmowała dom ludziom, którzy płacili za to, żeby móc się tym przechwalać i zachowywać jak gospodarze, tuż przed wyjazdem udawała się na żmudne i deprymujące, bo jak zwykle bezowocne, poszukiwanie czegoś, o czym koniec końców nie wiedziała na pewno, czy w ogóle istnieje. Czyżby ścigała wytwór swej wyobraźni? Czy już dawno nie przeszukała każdego zakątka tego starego wiejskiego domu? Czyż nie szukała ciągle w tych samych miejscach, dobrze wiedząc, że w międzyczasie to nie mogło się tam raczej pojawić? Zasapana wygramoliła się ze ściennej szafy, do której weszła mimo bólu w kościach, żeby po raz setny wywrócić wszystko wewnątrz do góry nogami. Z 70 na karku nie zaliczała się już do najmłodszych. W dodatku od lat dręczyły ją silne bóle reumatyczne, które szczególnie zimą bywały często nie do zniesienia. Zimne, ostre wiatry przewalające się przez doliny Yorkshire na pewno nie poprawiały jej samopoczucia. Dobrze jej zrobi spędzenie świąt i Sylwestra u siostry w łagodnym klimacie południowo-wschodniej Anglii. Byle tylko w międzyczasie obcy ludzie... Stojąc przed szafą, wyprostowała się powoli, z cichym jękiem przyciskając dłonią krzyże. Jej wzrok powędrował za okno. Omiótł pagórki Wensley Dell, które latem jako pastwiska były zielone i błyszczące, a teraz wydawały się łyse i szare. Nagie konary drzew wyginały się na wietrze. Niskie, skłębione chmury pędziły po niebie. W powietrzu wirowały pojedyncze płatki śniegu. Tego ranka w radiu mówiono, że tu, w północnej Anglii, w święta może spaść śnieg. Zobaczymy, pomyślała Laura. Pożyjemy, zobaczymy. Tak czy owak, zima będzie długa. Tu na północy zimy zawsze bywają długie. Powinnam sprzedać dom i przenieść się do jakiegoś ciepłego kraju. Od czasu do czasu nosiła się z tą myślą, lecz równocześnie dobrze wiedziała, że nigdy tego nie zrobi. West Hill House był jedyną ojczyzną, jaką kiedykolwiek miała. Jej ostoją. Jej wyspą w świecie. Była przywiązana do tego domu, do tej krainy, choć nienawidziła samotności, chłodu i wspomnień, które towarzyszyły jej w tym więzieniu. Nie było innego miejsca, w którym potrafiłaby żyć. Gdzie mogłabym jeszcze poszukać? Zastanawiała się na głos. W domu było mnóstwo szaf ściennych, alkierzyków i rozmaitych zakamarków. Laura znała wszystkie i grzebała w nich już nieraz, lecz nigdy nie znalazła niczego ważnego. Przypuszczalnie nie było tam nic do znalezienia. Przypuszczalnie w ten sposób doprowadzała się tylko do szaleństwa. Opuściła pokój i zeszła po stromych schodach na parter. Weszła do kuchni. Pod blachą buzował ogień. Czuć było zapach świątecznych ciastek, które upiekła przed południem i zamierzała wziąć do siostry. Mimo, że od prawie 40 lat w pomieszczeniu stała kuchenka elektryczna, Laura używała najchętniej żelaznej kolubryny z przełomu wieków, na której dawniej gotowano dla całej wielkiej rodziny. Uparcie trzymała się starych rzeczy tak bojaźliwie, jakby bała się, że straci część samej siebie, jeśli rozstanie się z czymś, co należało kiedyś do jej życia. Wszystko, co nowe, traktowała z wrogością. Uważała, że świat idzie nadzwyczaj ryzykowną drogą i każdą myśl o tym starała się stłumić jak najprędzej. Nastawiła wodę, bo poczuła nieodpartą potrzebę wypicia filiżanki gorącej herbaty. Potem musiała się spakować i powlec pościel dla gości, którzy mieli się zjawić następnego dnia. Małżeństwo z Niemiec. Nigdy dotąd nie miała tutaj Niemców. Dla niej byli oni nadal wrogami z dwóch wojen światowych, ale z drugiej strony Peter też był Niemcem. O nim jednak także nie chciała myśleć. Naprawdę wolałaby przyjmować tutaj Francuzów lub Skandynawów. Bardzo jednak potrzebowała pieniędzy, a poza tymi Niemcami nie było nikogo, kto chciałby wynająć West Hill House na święta. Laura dawała regularnie ogłoszenia w katalogu z ofertami domów do wynajęcia od wczasowiczów. Ze swej skromnej renty nie byłaby w stanie pokryć kosztów ciągłych koniecznych napraw, a stary budynek musiałby stopniowo popaść w ruinę. Wynajmowanie stanowiło jedyną możliwość dodatkowego zarobku, choć Laura po prostu nienawidziła wpuszczania do domu obcych. Teraz na przykład... Należało pilnie zadbać o nowe pokrycie dachu, najpóźniej przed następną zimą. Znalezienie gości było jednak trudne. Ktoś, kto jechał na północ, wybierał krainę jezior albo udawał się od razu do Szkocji. Yorkshire, kraina gór i torfowisk, zimnych wiatrów, masywnych domów zbudowanych z wapienia, nie przyciągało zbyt wielu turystów. Na myśl o Yorkshire ludzie wyobrażali sobie kopalnie ołowiu i węgla, osmalone kominy i posępne osiedla robotnicze w zamglonych dolinach. Czy ktoś wiedział cokolwiek o przyjemnych, pogodnych dniach wiosennych, kiedy kraj zalewały jaskrawo-żółte narcyzy? Kto znał jasne, szaro-niebieskie mgiełki snujące się nad horyzontem w gorące letnie tygodnie? Czy ktoś wąchał kiedykolwiek aromatyczny zapach, który wiatr przynosił jesienią w doliny? Jak zawsze, kiedy Laura myślała o tym wszystkim, miłość do tej krainy wzbierała w niej niczym nagły, bolesny skurcz i odbierała jej na chwilę oddech, a ona uświadamiała sobie wtedy znowu, że nigdy stąd nie wyjedzie. Że będzie znosić długie zimy, samotność, żyć wspomnieniami. Nie opuszcza się kogoś, kogo się kocha. Takie było jej niezłomne przekonanie, choć można się ciągle na niego denerwować. Pewnego dnia można razem z nim zginąć, ale się nie wyjeżdża. Rozległ się gwizd czajnika. Laura zalała wrzątkiem liście herbaty. Już ten aromatyczny zapach podziałał kojąco na jej nerwy. Po pierwszym łyku, wiedziała to z doświadczenia, będzie nowym człowiekiem. Laura i jej filiżanka herbaty, drwiła zawsze Francis. Jako jedyne w świecie lekarstwo na bóle brzucha, kurcze mięśni łydek, koszmary senne i depresje. Dla niej inne lekarstwa mogłyby nie istnieć. Francis też lubiła herbatę, lecz nigdy nie potrafiła z jej pomocą łagodzić problemów. Wolała mocniejsze rzeczy. Szklaneczka dobrej szkockiej z lodem, mawiała, a świat wraca do normy. W piciu potrafiła przetrzymać każdego mężczyznę. Wydawało się, że ma wątrobę z gumy, zupełnie niewrażliwą na ból. Laura zaciągnęła grube, wzorzyste zasłony, zabraniając w ten sposób wstępu zapadającym ciemnościom i wiatrowi wyjącemu za oknem. Na myśl o Francis ogarnęła ją z powrotem nerwowość. Ponownie nasunęło się dręczące wyobrażenie, że zjawią się obcy i przez 2 tygodnie, dzień w dzień, będą mogli szperać w jej domu. Ludzie byli ciekawscy. Lubili odkrywać rzeczy związane z innymi. Laura wiedziała o tym, bo i ona czasem zaglądała do cudzych szuflad. Kiedyś listonosz zostawił u niej omyłkowo list do państwa Lee z dworu Delview. Przez pół dnia krążyła wokół listu. W końcu nie wytrzymała i otworzyła go nad parą. Była gorzko rozczarowana, gdy okazało się, że zawiera tylko zaproszenie na święto powitania wiosny od jakiejś rodziny z House. Laura przeszła z filiżanką w ręku do jadalni. Sprawdziła w kredensach, czy porcelana i kieliszki do wina są ustawione jak należy. Białe lniane obrusy leżały uprasowane i złożone równo kant przy kancie na odpowiedniej półce w komodzie. Srebrne sztućce, podzielone na łyżki, noże i widelce, umieszczono według wielkości w wyłożonych aksamitem przegródkach. Laura z zadowoleniem pokiwała głową. Niemcy nie powinni mieć powodu do marszczenia swych delikatnych nosów. Także tutaj zasunęła zasłony i ruszyła do wyjścia. Przez cały czas miała jednak wzrok spuszczony, bacząc na to, żeby ani przez chwilę nie wodzić już oczyma po pokoju. Ale gdy wychodziła, jej wzrok zatrzymał się na gzymsie kominka i zobaczyła stojącą na rogu dużą fotografię w pozłacanej ramce. Nie mogła się powstrzymać, musiała się zbliżyć. Czarno-białe zdjęcie przedstawiało 17-letnią Frances Gray. Dziewczyna miała na sobie strój marynarski, który sprawiał bardzo obyczajne wrażenie. Gładkie czarne włosy zczesane na boki. Była osobą w typie wybitnie celtyckim. Świadczyła o tym blada cera i jasno-niebieskie oczy. Na zdjęciu uśmiechała się dosyć wyniośle. Ten uśmiech służył jej nieodmiennie do onieśmielania innych. Nie rozstawała się z nim nawet w najcięższych czasach, gdy ludzie mówili, że doprawdy nie ma już chyba rzeczy, do której mogłaby się z dumą odwołać. W rzeczywistości chodziło jedynie o to, że nigdy nie okazała słabości. Jej dzielność doceniło niewielu bliźnich. Większość ludzi uważała, że spokojnie mogłaby być trochę skromniejsza i trzymać się raczej w cieniu. Francis i skromność. Laura omal nie wybuchnęła śmiechem. Popatrzyła na młodą dziewczynę na zdjęciu i powiedziała na głos. Powinnaś była mi powiedzieć. Po prostu powinnaś była mi powiedzieć, gdzie to ukryłaś. Ale Francis uśmiechała się tylko i zachowywała milczenie. Samolot wylądował w Londynie około 17:00. Barbara i Ralph zamierzali spędzić noc w hotelu, a następnego ranka wyruszyć do Yorkshire wynajętym wozem. Barbara sądziła, że przyjemnie byłoby pospacerować wieczorem po przystrojonym już świątecznie mieście, a później pójść na kolację do jakiejś przytulnej restauracji. Kiedy jednak wysiedli z samolotu, lało jak z cebra, a wieczorem nastąpiło jeszcze pogorszenie pogody. W takiej sytuacji nawet Regent Street ze swoimi neonami i wielką choinką nie zachęcała do dłuższego zatrzymania się. Zupełnie przemoczeni uciekli w końcu do taksówki i kazali się zawieźć do Covent Garden. Udało im się zdobyć ostatni wolny stolik u Maxwella. Było głośno i tłoczno, ale przynajmniej także ciepło i sucho. Ralph odgarnął z twarzy mokre włosy i marszcząc czoło przeglądał menu. Wybierz sobie coś naprawdę dobrego, powiedziała Barbara. Przez następne 2 tygodnie będziesz zdany na moją kuchnię, a wiesz, co to znaczy? Ralph roześmiał się, ale nie wyglądał na wesołego. W Yorkshire też będą restauracje, zauważył. Z tego, co zrozumiałam z opisu domu, wylądujemy mniej więcej pośrodku zupełnego pustkowia, wyjaśniła Barbara. W pobliżu jest wprawdzie jakaś wioska, ale... Nie dokończyła zdania, tylko wzruszyła ramionami. Przez chwilę milczeli oboje, po czym Ralph zapytał cicho. Uważasz, że to wszystko naprawdę ma sens? To ty zawsze zachwycałeś się Anglią. Ty zawsze mówiłeś, że kiedyś chciałbyś pojechać do Yorkshire. To ty! Oczywiście, wcale nie o to chodzi, przerwał jej Ralph. Tylko o nas. W tym stanie rzeczy... Czy koniecznie musimy się tam zagrzebywać we dwoje na 2 tygodnie, kisić się we własnym sosie i mierzyć ze wszystkim, co... Tak jest! Problem polega przecież na tym, że nigdy nie mamy czasu dla siebie. Że oprócz dzień dobry i dobry wieczór nie mamy sobie prawie nic do powiedzenia. Że każdy z nas żyje tylko własną pracą i nie ma pojęcia, co przeżywa drugie. Dobrze wiesz, że chciałem inaczej. Owszem, odrzekła z goryczą Barbara. Wiem o tym. Moim kosztem. Oboje zamilkli, a po chwili Ralph zaczął znowu. Równie dobrze moglibyśmy jednak porozmawiać w domu. Teraz, przez święta. Kiedy? Dobrze wiesz, jak mieliśmy rozplanowane całe święta. Wiedział. W Wigilię mieli być u rodziców Barbary. W pierwszy dzień świąt u jego matki, w drugi dzień u brata Barbary, a następnego dnia, 27 grudnia, wypadały jego, Ralfa, 40 urodziny. I znowu rodzina. Ta podróż była zresztą prezentem urodzinowym od Barbary i dlatego też nie mógł odmówić. Wszystko już zaplanowała, zorganizowała, opłaciła, odbyła rozmowy ze wszystkimi członkami rodziny, udobruchała ich, wyjaśniła sytuację. Nie powiedziała prawdy, to oczywiste. Wiecie, Ralph i ja, otóż nasze małżeństwo może się lada chwilę rozlecieć i dlatego. Nie. Ralph potrafił sobie wyobrazić, jak tego dokonała. Jak złożyła wszystko na karp jego marzeń i własnego życzenia, aby te marzenia się spełniły. Ralph zawsze marzył o czymś takim, samotny domek na wsi w północnej Anglii, w Yorkshire, w krainie sióstr Bronte. Jego 40 urodziny to przecież godna okazja, nie uważacie? Musicie to zrozumieć. W przyszłym roku znów będziemy świętować Boże Narodzenie razem. Jeśli dla nas dwojga będzie jeszcze jakiś przyszły rok, pomyślał Ralph. Oni sami w osobliwy sposób zamienili się rolami. Barbara przez długi czas nie zauważała, że coś się między nimi psuje i bojkotowała każdą jego próbę zdefiniowania i wyartykułowania problemu. Albo nie miała czasu bądź ochoty i była zbyt zmęczona, albo była przekonana, że w ogóle nie ma problemu. Wydawało się, iż nie dostrzega, że widują się praktycznie tylko w biegu. W trakcie mijającego roku najwidoczniej zdała sobie jednak sprawę, że istnieją pewne poważne trudności i teraz postanowiła sama je usunąć. Przyzwyczajona do chwytania byka za rogi i pokonywania przeciwności, zabukowała wyjazd do odległego zakątka Yorkshire, gdzie przez 2 tygodnie nie powinni im przeszkadzać przyjaciele i krewni, a poza tym będą wolni od obowiązków zawodowych. Tak czy inaczej udało jej się zupełnie zawojować Ralpha, co było absolutnie typowe dla niej, a jego tylko irytowało. Odebrał to w ten sposób, że dała poniekąd sygnał startowy. Cel? Uratowanie naszego małżeństwa. Czas? 2 tygodnie. Czuł się niczym kandydat w quizie telewizyjnym. Ma pan dokładnie 60 sekund. Ostatnimi laty, kiedy ogarniała go coraz większa frustracja, miał wrażenie, że został pozostawiony samemu sobie i czuł, że zaczyna mu brakować tchu. Może też po prostu przestał wierzyć w to, że cokolwiek może się zmienić. Teraz to on nie chciał już mówić. Nie chciał prosić o coś, czego i tak by mu nie dała. Barbara zaczęła studiować menu. Jej ciche pomruki zdradzały, że koncentruje się na tym. Zawsze robiła wszystko maksymalnie skoncentrowana. Kiedy pracowała, obok niej mogła wybuchnąć bomba, a ona nie zauważyłaby tego. On wiedział, że od pewnego czasu za bardzo skłonny jest do litowania się nad sobą. Lecz tak naprawdę nawet nie próbował z tym walczyć. Czasami dobrze mu robiło głaskanie własnej duszy i zapewnianie siebie o tym, że jest mu dosyć źle. Barbara podniosła wzrok znad menu. Znalazłeś już coś? Zapytała w końcu. Ralf wzdrygnął się. O, przepraszam, zamyśliłem się. Jest tu przekąska dla dwóch osób. Pomyślałam, że moglibyśmy się nią podzielić. W porządku. Naprawdę? Nie musisz, jeśli nie chcesz. Znajdę też coś innego. Barbaro, absolutnie byłbym w stanie powiedzieć, gdybym nie chciał. Skontrował dość gwałtownie. Jest okej. Z tego powodu nie musisz od razu tak na mnie wsiadać. Czasem mam wrażenie, że umyślnie pozwalasz mi postawić na swoim, żeby móc później twierdzić, że nie liczyłam się z twoim zdaniem. To absurd. Wpatrywali się w siebie przez chwilę. Było jak zawsze. O wiele za często tłumiona agresja wyładowywała się na jakiejś zupełnie nieważnej sprawie i groziła eskalacją konfliktu. Niewinna sytuacja mogła prędko przerodzić się w wielką kłótnię. W każdym razie ja nie wezmę tej przystawki dla dwojga osób, oświadczyła Barbara. Znajdę sobie coś innego. Wiedziała, że zachowuje się dziecinnie i chciała się tak zachowywać. Przypuszczalnie masz rację, odpowiedział. Dlaczego mamy dzielić się przystawką, skoro w życiu nie dzielimy się niczym? Co za głębokie spostrzeżenie i jakie dowcipne. Jak więc mam reagować na twoje dziwne humory? W ogóle nie musisz reagować. Po prostu mnie nie słuchaj. Sądziłem, że musimy wyjechać na 2 tygodnie właśnie po to, żebym cię słuchał, odparł chłodno. Barbara nic nie odpowiedziała, tylko ponownie wsadziła nos w menu. Ale tym razem nie udało jej się skoncentrować. Ledwo docierało do niej, co czyta. Ralf widział to po gniewnych błyskach jej oczu. On sam stracił apetyt. Kiedy obok nich pojawił się kelner, wyciągnął ołówek i spojrzał na nich wyczekująco, Ralf tylko westchnął. Jeszcześmy się nie zdecydowali, oświadczył.